Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki, Platforma Obywatelska. Witamy pana ministra w naszym katowickim studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry z Katowic.
Od czego zaczyna minister dzień? Od joggingu, minister sportu, czy od przejazdu rządową limuzyną do radiowego studia na przykład?
Chciałbym przybiec, ale nie znam na tyle Katowic.
A, jak sprytnie pan się wywinął.
Następnym razem przybiegnę.
Ale gdyby to był Szczecin, to rozumiem, że pan by przybiegł z żadnego problemu.
Wielką, i to jeszcze z przyjemnością.
Panie ministrze,
przez jasne błonie.
Panie ministrze, jaką pan ocenę by wystawił piłkarzom za euro? To by była trójka z plusem na zachętę, czy dwója, czyli dopuszczający?
Nie jestem od stawiania oceny, ale wydaje mi się, że te mecze, szczególnie wczorajsze, przedwczorajsze mecze, pokazują, że na tym najwyższym poziomie decydują umiejętności, ale również pewna taka mentalna siła. I wydaje mi się, że Polakom zabrakło trochę mentalnej siły. Mówił to Jakub Kiwior, że trzeci mecz był najlepszy, bo mieli mniejszą presję. Sport wyczynowy na tym najwyższym poziomie to jest właśnie również umiejętność radzenia sobie z presją, ze stresem i myślę, że tu są ogromne rezerwy jeszcze w polskim.
Ale to jak to jest, że Gruzini, którzy debiutują na Mistrzostwach Europy, lepiej sobie radzą z presją niż Polacy, no, którzy można by powiedzieć są starymi wyjadaczami na dużych turniejach?
To jest chyba pytanie, na które odpowiedzieć powinien trener, sztab szkoleniowy, a nie ja, ale wydaje się, że tutaj są największe rezerwy w polskiej kadrze. Wydaje mi się, że umiejętności są porównywalne z innymi kadrami, na pewno z Gruzinami, bo na pewno te przewyższają, ale widzieliśmy Turków, którymi przecież ograliśmy przed Euro. Wydaje mi się, że ta sfera mentalna tutaj pozostawia ogromne rezerwy i tutaj na pewno jest pole do ogromnej
A poprawy. Czy piłkarze tym razem mieli obiecaną premię od premiera?
Nie mieli obiecanej premii. Myślę, że to nie miało znaczenia dla wyniku. Biorąc pod uwagę doświadczenia katarskie, nie. Premię płaci PZPN, który jest finansowany przez UEFA, a pieniądze budżetu państwa służą innym celom, na przykład sportowi powszechnemu, sportowi dzieci, młodzieży.
A czy pieniądze z budżetu nie zasługują na to, żeby zostały przeznaczone chociażby na ośrodek szkolenia dla kadry, czyli na ośrodek szkolenia dla PZPN-u? Pan nie chce tego ośrodka budować w Otwocku.
Nie. To jest daleko idąca teza. My budujemy ośrodki dla kadry, budujemy centralne ośrodki sportu dla wszystkich kadr, dla wielu dyscyplin sportu, w tym również dla piłkarzy. Piłkarze mogą również z naszych COS-ów korzystać. Ja się odnosiłem do konkretnego wniosku. Nie zostały zachowane w tej materii procedury. Pan minister Bortniczuk jest pod pręgierzem dzisiaj Najwyższej Izby Kontroli, prokuratury. Między innymi właśnie dlatego, że nie przestrzegał procedur. Ja przestrzegam procedur. O środku PZPN-u możemy rozmawiać w przyszłości, ale my musimy rozmawiać o sporcie powszechnym. On jest dla nas.
Ale hale za miliard złotych w Warszawie pan chce budować?
Proszę pana, zbudowaliśmy. Pierwszy rząd Donalda Tuska zbudował Stadion Narodowy. Ten projekt od początku był planowany jako projekt kompletny, czyli obok miała stanąć hala narodowa. Polska, Warszawa, ale Polska przede wszystkim potrzebuje obiektu ponad 20-tysięcznego w Warszawie, w stolicy, do tego, żeby rozgrywać najważniejsze imprezy sportowe na świecie. Polska musi je również organizować.
Jeszcze jedno pytanie, panie ministrze, zanim się rozstaniemy ze słuchaczami RMF FM. Pytanie polityczne. Szymon Hołownia w TVN24. Jeżeli następny prezydent będzie z Platformy przy premierze z PO, to jest duże ryzyko, że następny będzie z Prawa i Sprawiedliwości. Mówimy o następnym premierze, rozumiem. A pan dodał, skomentował to stwierdzenie dziwaczne.
No tak, bo to jest dziwaczne stwierdzenie. Ja chciałbym, żeby kolejnym prezydentem był kandydat koalicji 15 października.
Ale wspólny kandydat?
Wszystko wskazuje na to. Ja uważam, że to jest możliwe, to by pokazało spójność koalicji, ale wszystko wskazuje, że najmocniejszego kandydata jest w stanie wystawić Platforma Obywatelska. Pan Szymon Hołownia chyba nie do końca się z tym potrafi pogodzić. I ja bym przestrzegał pana marszałka, bardzo go szanuję, ale przestrzegałbym go, bo ja pamiętam, jak wielu jego wyborców, miało pretensje 5 lat temu o to, jak zachował się w drugiej turze wyborów prezydenckich, mając realny wpływ na to, kto zostanie wybrany prezydentem. I wydaje mi się, że to powinna być lekcja, którą pan marszałek powinien odrobić. I te wypowiedzi, dziwaczne wypowiedzi, że jak będzie ktoś z Platformy, to potem musi być ktoś z PiS-u, sugerujące, że jak będzie on, to chyba będzie lepiej. To nie jest chyba właściwa droga. Wyborcy decydują, a konkurencja powinna być uczciwa i roztropna, bo trzeba zawsze patrzeć końca procesu i ważne jest, żeby przyszły prezydent to był prezydent, który zagwarantuje Polskę europejską, demokratyczną, przestrzegającą praw kobiet, gwarantującą prawa każdemu obywatelowi, który obroni Polskę demokratyczną, bo zagrożenie pisowskie jest
realne. Panie ministrze, o sporcie i o polityce będziemy rozmawiać ze Sławomirem Nitrasem. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Zapraszamy do naszego radia internetowego, do RMF24, do naszych mediów społecznościowych. Rzecz jasna. Panie ministrze, to teraz chwilka o sporcie. Wie pan, ile jest boisk w Warszawie pełnowymiarowych?
Nie,
7
wiem,
sztuk dokładnie. Mniej więcej. W Hanowerze, w Hanowerze, tylko w Hanowerze, takich boisk jest 60.
Ale ja szczerze mówiąc, ja nie do końca jestem przekonany, czy te dane są prawdziwe.
Bo, z tymi 60 czy z tymi 7?
Z tymi 7.
No dobrze, no to niech to będzie. Ale rozumiem, że mówimy o takich rzędach wielkości, prawda? O takiej różnicy. Mamy stolicę Polski, w którym jest 7 boisk, czy tam 10, nawet niech ich będzie 10. A mamy Hanower, jedno z wielu miast niemieckich, w którym jest 60 boisk.
Tak, tak, ale proszę pamiętać, że to nie była decyzja moja, nie była decyzja władz Warszawy na przykład, że Legia swoje centrum treningowe zbudowała poza, formalnie poza Warszawą. Ja pochodzę ze Szczecina, gdzie Pogoń takie centrum zbudowała w centrum miasta i my tych płyt mamy znacznie więcej. To są decyzje pojedynczych klubów często, a to przypomnę, że ta infrastruktura jest budowana przy wsparciu pieniędzy budżetu państwa, że ośrodki treningowe. Mi się to nie podoba, szczerze mówiąc, że Mielec, Łódź, Poznań buduje ośrodki treningowe, te najważniejsze swoje poza miastami, bo to utrudnia również młodzieży, potencjalnym uczniom tych akademii korzystanie.
Ale wie pan, z czego to wynika? To wynika z cen gruntów po prostu, bo grunty poza miastami są dużo tańsze niż ceny, niż grunty w centrum miasta.
No pewnie tak, ale w Hanowerze podejrzewam, że grunty nie są tańsze niż w Warszawie. To jest polityka krótkowzroczna i uważam, że kluby powinny bardziej roztropnie się w tej kwestii zachować.
Pan, jeszcze wróćmy na moment do tego ośrodka kadry narodowej. Pan mówi, że nie rezygnuje pan z tego pomysłu, to znaczy mówiąc wprost, otwartym tekstem, to znaczy, że jeżeli zmieni się zarząd PZPN-u, to pan wtedy będzie gotowy na wsparcie i budowanie tego ośrodka dla kadry?
Musimy, nie, w ogóle to nie ma żadnego znaczenia. Zarząd, kto jest prezesem, to jest kompetencja władz związku. Ja się w ogóle w te kwestie nie wtrącam. Nie jestem od oceniania zarządu PZPN-u. Ale pragnę zwrócić pana uwagę na pewną rzecz, bo przecież pan jest dziennikarzem z ogromnym doświadczeniem sportowym. My mamy infrastrukturę centralnych ośrodków sportu. Chyba każdy Polak wie, że w Zakopanem, w Spale, w Cetniewie, w Wałczu mamy ośrodki treningowe, które w Szczyrku, Giżycku, które służą całe wszystkim kadrom narodowym. Wszystkim. Tam trenują zapaśnicy, lekkoatleci, koszykarze, siatkarze, siatkarki, które mają, jedni i drudzy mają ogromne sukcesy. I my budujemy infrastrukturę centralnych ośrodków sportu, które służą wszystkim. W przeszłości również korzystali z niej piłkarze.
Ale COS-y nie podlegają związkom sportowym, prawda? Dobrze myślę?
Ale właśnie, oczywiście, że nie podlegają, ale związki sportowe, również wspierane z pieniędzy ministerstw, mogą z tej infrastruktury korzystać. I korzystają. I teraz problem polega na tym, że my mamy pewne doświadczenia, kiedy to nie Centralny Ośrodek Sportu buduje najważniejsze obiekty, tylko związki sportowe. To jest tor kolarski w Pruszkowie, z którym są tylko problemy, bo zbudował je związek, my daliśmy dotację jako państwo i dzisiaj związek nie jest w stanie jej utrzymać. Więc to jest pytanie o pewien model, czy infrastrukturę służącą kadrom narodowym buduje budżet państwa i państwo je utrzymuje, a związki korzystają, czy my dajemy pieniądze na to, żeby związki same sobie to budowały. Nie wiem, dlaczego piłka nożna ma być traktowana inaczej niż siatkówka w tym
To już kończąc ten temat, panie ministrze, to pan byłby...
To jest kwestia do dyskusji.
Pan byłby zadowolony, jeżeli pan pozwoli, wejdę tylko w słowo. Pan byłby zadowolony, gdyby sam PZPN zbudował za swoje pieniądze taki ośrodek?
Ależ, proszę pana, oczywiście, nie miałbym nic przeciwko, byłbym nawet w stanie wesprzeć, rozważyć wsparcie takiego projektu, tylko rozmawiajmy o proporcjach. Jeśli ośrodek ma kosztować 400 milionów, a my mamy dać ponad 300, a PZPN ma dać 50, 60 czy 70, to tak naprawdę pytanie, kto to buduje? PZPN to buduje, czy państwo to buduje?
Trzeba pamiętać, że akurat przy tym ośrodku to była kwestia 180 milionów, bo reszta pieniędzy to było umorzenie VAT-u.
Nie, proszę pana, ale to jest nieprawda. Mogę panu ten wniosek do wglądu dać. Ten wniosek był na ponad 300 milionów. milionów. Natomiast ten wniosek zakładał takie, i tutaj jest największe pytanie do pana Bortniczuka, bo my nie możemy finansować z pieniędzy na sport różnych rzeczy. Nie możemy na przykład finansować pięciogwiazdkowego hotelu. Ten wniosek na 300 milionów zaakceptowany przez pana Bortniczuka był wnioskiem, który później, i tu mówię o niedotrzymaniu procedur, który później, kiedy ministerstwo procedowało ten wniosek, okazało się, że zakładał koszty, których my nie mogliśmy kwalifikować. Między innymi właśnie pięciogwiazdkowe hotele. W COS-ach nie ma pięciogwiazdkowych hoteli. W COS-ach są internaty, tam są bardzo godne warunki, korzystają z tego mistrzowie olimpijscy, mistrzowie świata. To są skromne, ale bardzo porządne warunki służące zgrupowaniom sportowym. Ale nie ma tam pięciogwiazdkowych hoteli. I nie wiem, dlaczego ja miałbym siatkarzom budować internaty, a piłkarzom pięciogwiazdkowe hotele. Zajmę wszystko do racjonalnych projektów. Lepsza jest infrastruktura w COS-ach, bo ona służy wszystkim kadrom. Dzisiaj korzystają piłkarze, jutro korzystają zapaśnicy, pojutrze mogą korzystać koszykarze czy kolarze. Oczywiście musimy mieć infrastrukturę, musimy mieć boiska, musimy mieć tory kolarskie, musimy mieć baseny czy hale siatkarskie, ale kuchnie, odnowa biologiczna, cała infrastruktura towarzysząca obok, ta, która jest niezbędna. To wszystko może być racjonalnie wykorzystywane przez
wszystkich. Porozmawiajmy o hali w Warszawie. Pan mówi, że ma pan gotowy projekt i przedłoży go, gdy zapadnie decyzja rządu.
Nie, ja nie mam gotowego
projektu. A pan tak mówił jeszcze chyba na początku maja. Mówi projekt ustawy. Przepraszam, to jedno. Projekt ustawy dotyczący budowy hali w Warszawie na 22 tysiące miejsc. I teraz pytanie, czy zapadła już decyzja rządu w tej sprawie?
Nie, dlatego że my na razie jesteśmy... Tę sprawę zabagnił nam najbardziej pan minister Gliński, który odebrał, będąc przez chwilę ministrem sportu, odebrał ten grunt Ministerstwu Sportu i przeznaczył go dla innych instytucji. I de facto chciał pozbawić, tak jak pozbawił Warszawy modernizacji toru na Stegnach, tak chciał pozbawić Warszawy hali widowiskowo-sportowej. My musimy prawnie odzyskać ten grunt. Jesteśmy bardzo blisko. I jak tylko to odzyskamy, to będziemy gotowi z pracami legislacyjnymi. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Projekt hali. Ja chciałbym, żeby powstał projekt hali. Podobnie jak stadion. Proszę zwrócić uwagę. Mamy Euro. Pan mówi o Hanowerze, o innych stadionach. Proszę zwrócić uwagę, że my stadion zbudowaliśmy nie dość, że piękny w środku, to jeszcze bardzo ładny architektonicznie. Po kilkunastu latach ten stadion się broni. On po prostu jest piękny. I ja bym chciał, żeby ta hala, która stanie obok, była wyłoniona również w konkursie architektonicznym. Żebyśmy zrobili halę, której będziemy mogli być dumni, nie wiem, jak Sydney z opery, czy jak Szczecin z Filharmonii.
Za ile? Za miliard złotych? Panie ministrze, za miliard złotych?
Nie chcę mówić o pieniądzach na tym etapie, bo to jest przed projektem.
Ale to jest mniej więcej taki rząd, rozumiem.
No na pewno to jest kwota, no miliard złotych może być nawet trochę za mało, ale to jest na pewno kwota około miliardów.
A to, że jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, to w jakikolwiek sposób może wpływać na te pieniądze, które by się na hale pojawiły?
No oczywiście, że może wpływać, no bo jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu. PiS przez 8 lat wydał wszystkie pieniądze, jakie w Polsce były, i zadłużył Polskę, ale to jest... Ja jestem po rozmowach z panem premierem, wiem, że pan premier jest przychylny temu projektowi. Zresztą pamiętajmy o tym, że dzisiaj w Brukseli rozpoczyna się szczyt. Pan premier Tusk jest dzisiaj naprawdę głównym architektem tego, jak będą wyglądały i władze nowej Unii Europejskiej, i agendy europejskiej. I ta procedura nadmiernego deficytu, mówił o tym pan minister Domański, my spodziewamy się dosyć łagodnego traktowania, co bez premiera Tuska nie byłoby możliwe. Łagodnego traktowania przez Brukselę, pamiętając, że mamy ogromne wydatki na zbrojenia, że zmienia się polityka europejska, która dostrzega zagrożenie ze wschodu, dostrzega konieczność wzmocnienia granic, dostrzega konieczność budowy silnych struktur wojskowych, militarnych, zdolnych bronić Europę. Więc to takie, nie chcę powiedzieć rozluźnienie fiskalne, ale patrzenie troszeczkę inaczej na nadmierny deficyt również w Polsce będzie możliwy dzięki premierowi Tuskowi. Myślę, że to może mieć również znaczenie dla budowy infrastruktury sportowej, w tym również hali.
Panie ministrze, to chwilę jeszcze o sporcie. Ile medali na igrzyskach będzie dla pana sukcesem, a ile porażką?
Ja już o tym mówiłem i chętnie tę tezę powtórzę. Uważam, że powtórzenie wyniku z ostatnich igrzysk sprzed 3 lat z Tokio, to będzie wynik satysfakcjonujący. Wszystko, co powyżej, będzie sukcesem. Wszystko, co poniżej, będzie powodem do refleksji, dlaczego ten wynik nie jest satysfakcjonujący.
A czyj to będzie sukces, albo czyja to będzie porażka?
Polskich sportowców. Ja każdego dnia obserwuję, ich zmagania, odwiedzam ich między innymi właśnie w COS-ach. Odwiedzałem żeglarzy, odwiedzałem wioślarzy już, kajakarzy, siatkarzy. Spotykam się, staram się praktycznie każdego dnia spotykać ze sportowcami, wspierać ich, dawać im poczucie wsparcia. Również dbam o to, żeby materialnie mogli przygotowywać się do tych igrzysk bez jakichś problemów, bez myślenia o kwestiach przyziemnych, materialnych. I to będzie sukces zawodników, ich kadry szkoleniowych przede wszystkim. Na pewno żaden polityk nie powinien się, nawet jeśli jest ministrem sportu, podpinać pod ich sukcesy. To będzie sukces Polski, zawodników i ich trenerów.
Słuchałem, czy pan wymieni związki sportowe, czy to też będzie ich sukces, czy nie?
Tak, oczywiście, no to jest również, to będzie również sukces związków sportowych.
Nie, bo pytam
sportowych
o to dlatego, że pan ma taki pomysł, ma pan taki pomysł, żeby wprowadzać parytet płci w zarządach związków sportowych. No właśnie,
pomysł.
I skąd się to bierze i dlaczego pan myśli, że to jest potrzebne?
Dlatego, proszę pana, że ten parytet jest chociażby w liczbie medali, które zdobywamy, i to większy niż 30%. I ja po prostu dostrzegam jakąś głęboką niesprawiedliwość, wynikającą tylko i wyłącznie, moim zdaniem, z jakichś uwarunkowań kulturowych, że medale zdobywają praktycznie równo kobiety i mężczyźni, a związkami rządzą tylko mężczyźni. I kiedyś było tak w Sejmie, kiedyś też nie było parytetów czy kwot obecności kobiet w Sejmie. Dzisiaj te kwoty na listach są i Sejm nie jest gorszy, a może nawet jest lepszy, ale na pewno jest sprawiedliwszy, bo jest po prostu większa reprezentacja kobiet. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy o prawach kobiet w Sejmie, kiedy rozmawiamy o prawach reprodukcyjnych, kiedy rozmawiamy o elementarnych prawach kobiet. Gdyby kobiet w Sejmie było 5%, to ta dyskusja w ogóle by nie była.
A ile jest kobiet we władzach Ministerstwa Sportu? Z tego co ja wiem, tam nikogo nie ma.
Na 72 związki sportowe kobiety rządzą dwoma związkami sportowymi.
To prawda.
I to chyba
a w Ministerstwie Sportu ile jest pani, jeśli chodzi
ale
o zarządzanie?
Ale w rządzie, proszę pana, ten parytet jest. To, że mężczyzna jest dzisiaj ministrem sportu, to nie znaczy, że nie mamy parytetu kobiet w rządzie. Są ministerstwa, w którym zdecydowanie dominują kobiety. Więc to jest. Ja oczywiście bardzo chciałbym mieć w swoim kierownictwie kobiety. To decydowały partie, które wchodzą do koalicji. Cieszę się, że rząd Tuska to jest rząd, w którym absolutnie obowiązuje parytet kobiet. I przypomnę, że w Koalicji Obywatelskiej obowiązuje absolutny priorytet, jeśli chodzi o kobiety. I to, że gdzieś jeszcze nie ma, to nie jest żaden argument. Po prostu powinniśmy pracować każdego dnia i zgodzić się na tym, że kobiety kulturowo są ograniczone, że nasza kultura, z której jesteśmy dumni, ale ma również takie aspekty niezbyt chlubne, że kobieta zawsze była gorsza od mężczyzny i dzisiaj naszym obowiązkiem jest to.
A
wyrównać.
Jeżeli związki sportowe będą mówiły nie, to pan będzie twardy w tej sprawie?
Proszę pana, będę tak samo konsekwentny, jak pan by powiedział policjantowi na ulicy, że pan ma prawo, nie wiem, łamać prawo. Jest w Polsce prawo, jeżeli przyjmiemy ustawę, związki będą musiały się temu prawu podporządkować, bo w Polsce każdy musi podporządkować się obowiązującemu prawu. Mam nadzieję, że ta regulacja kończymy. Ja starałem się robić wszystko jak najlepiej. Dałem 2 miesiące na konsultacje społeczne, skończyliśmy konsultacje społeczne. Projekt ustawy jest już w rządzie. Mam nadzieję, jestem właściwie przekonany, że jeszcze przed Igrzyskami Olimpijskimi rząd się tym zajmie i skieruje projekt ustawy do Sejmu.
Panie ministrze, to porozmawiamy chwilę o polityce. Czy iskrzy w koalicji po wyborach do Europarlamentu?
Zastanawiam się, jak odpowiedzieć na pana pytanie. Wydaje mi się, że iskrzy w trzeciej drodze trochę i iskrzy na
lewicy. Bo jak słuchałem pańską wypowiedź dotyczącą chociażby tych słów marszałka Hołowni, to miałem wrażenie, że określenie szorstka przyjaźń to jest klasyczne określenie. Ono idealnie pasuje do tego stanu.
Nie. Mi się wydaje, że największe emocje są w tych partiach koalicyjnych, które nie osiągnęły satysfakcjonujących ich wyników. I jakby rozumiem, że tam trwa jakieś takie przemodelowanie powyborcze, mają do tego prawo. Natomiast ja namawiam do tego, żeby pamiętać, nie gubić azymutu. Najważniejszą kwestią dla nas wszystkich, którzy wspierają rząd Tuska, którzy tworzą koalicję 15 października, jest odpowiedzialność za całą koalicję. I bardzo źle jest, jeśli ktoś uważa, że wyróżniając się jakąś inicjatywą nieuzgodnioną, albo jeszcze gorzej, blokując ważny postulat dla innej partii koalicyjnej, po to, bo ma się nadzieję, że wzrośnie jeden punkt procentowy i tworząc taką właśnie atmosferę nieporozumień, coś się zyska. Na końcu się straci. Przed nami bardzo ważny cel, obronić dorobek rządu, nadać temu rządowi odpowiednią pozytywną dynamikę i zrobić wszystko, żeby demokratyczny, mądry, światły człowiek został w przyszłym roku prezydentem Polski. To nie jest czas na to, jak myśleć, jak skupiać się na tym, jak podstawić nogę koledze w koalicji, tylko zastanowić się nad tym, jak sprawić, żeby Polska była po prostu
lepsza.
Panie
ministrze, czy ja dobrze czytałem pańskie słowa, że dla pana idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby Szymon Hołownia zrezygnował z wyścigu do prezydentury?
Nie, nie. Szymon Hołownia ma pełne prawo w tych wyborach kandydować. Pełne prawo. Ja mu tego prawa nie odbierałem 5 lat temu, nie odbieram tego prawa mu dzisiaj. Natomiast przypomniałem tylko, że 5 lat temu, kiedy 400 tysięcy głosów decydowało o wyborze prezydenta Polski, część jego elektoratu, nie bez jakiejś roli, którą odegrał pan marszałek Hołownia, zdecydowało się w tych wyborach nie wziąć udziału. I dzisiaj, kiedy słucham tej wypowiedzi, kiedy on skupia się na tym, jak to kandydat, którego wystawi Platforma Obywatelska, to nie jest najlepsze rozwiązanie zdaniem pana marszałka, to wydaje mi się, przypomina się mi ta sytuacja sprzed 5 lat. Sondaże dzisiaj są takie, że ja nie wiem, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej, ale sondaże są dzisiaj takie, że Rafał Trzaskowski, który jest najbardziej prawdopodobnym kandydatem, no jest liderem sondaży.
Ale zaraz, ja dobrze usłyszałem, dyskusja... że pan nie wie, kto jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich?
No oczywiście, że nie wiem, bo my jeszcze nie rozpoczęliśmy nawet procedury wyboru.
To znaczy, że pan zakłada, że może być taki scenariusz, że to nie będzie Rafał Trzaskowski?
Wie pan, patrząc... Ja nie chcę uprzedzać pewnych faktów, bo uważam, że procedura wewnętrzna jest na tyle obowiązująca nas wszystkich, że każdy, kto wychodzi przed orkiestrę, nie ma szacunku dla swoich kolegów i koleżanek, bo tą decyzję mamy podjąć wspólnie. Więc ja jakby rozumiem, że Rafał, który kandydował w wyborach prezydenckich 5 lat temu, że... On, który dzisiaj w tych spekulacjach prasowych, czy w sondażach, których się pojawia, zazwyczaj jest liderem tych sondaży. Wydaje się dosyć naturalnym kandydatem, ale zachowując szacunek dla wewnętrznych procedur, mówię to, co mówię. To znaczy, my dzisiaj nie mamy wyłonionego kandydata. Zresztą wydaje mi się, że to byłoby zbyt przedwczesne, gdybyśmy go dzisiaj wyłaniali. Wydaje mi się, że są potencjalnie dwaj możliwi kandydaci.
A ten drugi to?
Najbardziej prawdopodobny to Rafał Trzaskowski. Jeżeli chciałby kandydować, zastrzegam się, gdyby chciał kandydować, bo nie słyszałem takich jego wypowiedzi, pan premier Tusk, to na pewno jest to kandydat, wokół którego też zjednoczyłaby się Koalicja Obywatelska w ciągu chwili. To jest dla mnie oczywiste. Ale decyzję podejmiemy wspólnie, podejrzewam, że jesienią, bo to jest racjonalny czas, ale bo pan mi nie uniemożliwił, niechcący oczywiście odpowiedź na pytanie. Ja bym chciał, żeby zachować pewną kulturę, to znaczy, żeby kandydaci koalicji 15 października nie uważali, że metodą na budowanie się jest podgryzanie swoich konkurentów. Ja mogę mówić o potencjalnej kandydaturze pana Szymona Hołowni z ogromnym szacunkiem, ale powiem uczciwie, nie boimy się takiej konkurencji, nie boimy się konkurencji pana marszałka. Uważamy, że nasz kandydat będzie kandydatem, który jest w stanie wygrać te wybory. Ale nigdy nie przekroczymy granicy wzajemnej kultury, szacunku, kultury, współpracy i co ważne, nie zrobimy niczego, żeby ta ewentualna konkurencja między nami w jakikolwiek sposób osłabiła rząd, koalicję, bo ta kampania ma szansę wzmocnić rząd. Wybory, po których wygra nasz kandydat, będą wielkim wzmocnieniem dla rządu. I tak trzeba to postrzegać. A nie przyczyną do jakichś wewnętrznych nieporozumień. I tylko to chciałem przypomnieć panu marszałkowi, przypominając jednocześnie sytuację sprzed drugiej tury wyborów prezydenckich, gdzie wtedy pan marszałek Hołownia miał rzeczywiście realny wpływ na to, kto zostanie prezydentem.
O polityce, o sporcie i nawet o kulturze. Ze Sławomirem Nitrasem, czyli ministrem sportu i turystyki Platforma Obywatelska. Dziękujemy za wizytę w naszym studiu.
Nisko się kłaniamy.